Od lat mam zwyczaj, żeby zaczynać każdy nowy rok takim szczególnym słowem, którego szukam od Boga, żeby odebrać od Boga coś, co Bóg chce dać nam jako takie słowo przewodnie na kolejny rok. I od kilku miesięcy Bóg dotyka mnie takim jednym słowem. Jest to historia zapisana w II Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale, kiedy moment następuje wstąpienie Eliasza do nieba. I zatytułowałem dzisiejsze moje poselstwo Chciej podwójnej miary ducha. Więc będziemy czytać tą historię i czytamy zaraz od początku drugiego rozdziału. Kiedy Pan miał unieść Eliasza pośród burzy do nieba, Eliasz i Elizeusz szykowali się do opuszczenia Gilgal. Wtedy Eliasz powiedział do Elizeusza: zostań tutaj, gdyż Pan posyła mnie aż do Betel. Lecz Elizeusz oświadczył: jak żyje Pan i jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Zeszli zatem razem do Betel. Kiedy Pan miał unieść Eliasza, czytamy o tym, że Eliasz się szykował do tego opuszczenia, powiedzmy tego ziemskiego padołu, i Eliasz mówi do Elizeusza: zostań tutaj. Zostań. Po co masz ze mną dalej iść? Możesz tutaj zostać. Zostań w Gilgal, a ja udam się sam do Betel. To jest taka w linii prostej droga około 10 kilometrów. Może 15. Ale Elizeusz oświadczył: jak żyje Pan i jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. To taka, można powiedzieć, bardzo uroczysta formuła, a po naszemu moglibyśmy powiedzieć, tak potocznie, że Elizeusz odpowiedział Eliaszowi: nie ma mowy. Nie ma mowy, żebym Ciebie zostawił. I możemy z jednej strony to zrozumieć, no bo wiadomo, że zaraz się rozstaną, już się więcej nie zobaczą. I to jest takie no, ludzkie, że jeśli ktoś dla nas jest ważny, a przecież Eliasz był dla Elizeusza takim duchowym ojcem, to chcemy wykorzystać każdą minutę, której jeszcze możemy pobyć razem. Więc to jest z jednej strony naturalne, ale tak naprawdę oprócz tego coś jeszcze było w Elizeuszu. On innymi słowy mówi tak: ja nie odpuszczę, bo zostałem powołany w Twoje miejsce, żeby być prorokiem w Twoje miejsce, i bez Twojego namaszczenia nie ma mowy. W ogóle się nie ruszam nigdzie, tak? Ja wiem, czego chcę. Wiem, po co zostałem powołany. Więc zeszli razem do Betel. I czytamy dalej. Wtedy uczniowie proroccy mieszkający w Betel podeszli do Elizeusza i szepnęli: czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze Ci Twojego Pana i uniesie Go w górę? Tak, wiem o tym, odpowiedział. Zachowajcie jednak milczenie. Tymczasem Eliasz oznajmił: Elizeuszu, zostań tu, proszę, gdyż Pan posyła mnie do Jerycha. A on na to: jak żyje Pan, jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Przybyli więc do Jerycha. Więc ta wiedza o tym, że Eliasz będzie zabrany do nieba, przynajmniej wśród uczniów prorockich, jak widać, trochę ich było, trochę ich Eliasz miał, była wszem i wobec znana. Przypuszczam, że taka wiadomość, to jest jak sensacja, że takie wiadomości to się roznoszą lotem błyskawicy, szybciej niż oni szli. I tym razem Eliasz znowu mówi do Elizeusza, tak jakby stawił go w takim momencie testu czy próby jakiejś: wiesz co, zostań tutaj. Naprawdę nie musisz dalej iść ze mną. Czy ci tu w Betel, gdzie jest dom Boży, bo Betel znaczy dom Boży, czy w domu Bożym nie jest dobrze? Ale Elizeusz uparcie trwa na swoim stanowisku. Nie ma mowy, ja nie odpuszczę. Nie odpuszczę. Więc idą do Jerycha. Z Betelu do Jerycha to jest jakieś 20-25 kilometrów drogi. Samochodem się nie przejechali. To była droga pieszko. Na własnych nogach. Przybyli więc do Jerycha. Tym razem również uczniowie proroccy mieszkający w Jerychu podeszli do Elizeusza i szepnęli: czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze ci twojego Pana i uniesie go w górę? Tak, wiem o tym, odpowiedział. Zachowajcie jednak milczenie. Za chwilę Eliasz powiedział do Elizeusza. Zostań tu, proszę, gdyż Pan posyła mnie nad Jordan. Lecz on odpowiedział, jak żyje Pan i jak żyjesz ty sam, że cię nie opuszczę. Znów więc wyruszyli obaj. W drogę wybrało się też 50 ludzi spośród uczniów prorockich. Zatrzymali się oni w pewnej odległości, podczas gdy Eliasz z Elizeuszem stanęli nad Jordanem. Eliasz zdjął wtedy swój płaszcz, zwinął go, uderzył nim w lustro wody. Wtedy ta rozstąpiła się na boki i obaj przeszli suchą stopą. Więc idą z Jerycha nad Jordan. To jest kolejne 10, może kilkanaście kilometrów. Więc przewędrowali w tym dniu od Gilgal dobrze 40 kilometrów. W tempie marszowym oznaczało, że żeby przejść taki odcinek drogi, no to trzeba iść 6 do 8 godzin. W zależności ile oni dokładnie przeszli kilometrów, czy tam gdzieś pod górkę było i tak dalej. Kawałek drogi, można powiedzieć. Zdarzyło się komuś z was przejść pieszo tyle? Mi tak. Mi tak, bo piechurem byłem, dużo wędrowałem po lasach i tak dalej, więc mi zdarzyło się tyle kilometrów na raz przejść. Chyba, że ktoś był kiedyś w wojsku, no to takie rzeczy się też mogły zdarzyć. Więc to jest kawałek drogi. Zapewne rozmawiali, nie wiemy, co się tam właściwie działo w tym pomiędzy, w trakcie tej drogi, kiedy tak naprawdę są ze sobą ostatnie godziny. Dochodzą do Jordanu. Tam Eliasz zdejmuje swój płaszcz, uderza w te wody, mostu nie było widać, łódki też nie. Uderza w te wody i one się rozstępują. Jak widzimy, tutaj ten płaszcz ma znaczenie. Po przejściu na drugą stronę Eliasz zapytał Elizeusza, co mam ci uczynić, proś, zanim zostanę od ciebie zabrane. Elizeusz na to, proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. Eliasz jakby trzy razy próbował Elizeusza, czy on wytrwa do końca. Elizeusz niezmiennie stał na stanowisku, ja nie odpuszczam. Ja się nie cofam. Nie odpuszczam. Więc w końcu Eliasz się go pyta, co mam ci uczynić? I Elizeusz na to odpowiada, proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. To jest takie nawiązanie do takiego prawa w Izraelu, które mówiło o tym, że pierworodnemu synowi należą się dwie części majątku w porównaniu do innych dzieci. Tak? Czyli jeśli by podzielił na działki jakieś równe, no to synowi pierwszemu, pierworodnemu należała się podwójna część. To znaczy się, że Elizeusz poczuwa się do tego, że Eliasz jest jego duchowym ojcem. I do tego prawa stosuje się, i można powiedzieć, że jest bardzo śmiały, że prosi, nie prosi go o jakiś majątek, taki materialny, nie wiemy, czy Eliasz, nie wiadomo, co tam miał wielkiego, Biblia o tym za dużo nie mówi, ale on chce tego, co jest w środku Eliasza. On chce tego ducha, który jest Eliaszem, którego on miał możliwość obserwować w działaniu, tego ducha tak naprawdę świętego, to namaszczenie Boże, które spoczywało na Eliaszu. I skoro Elizeusz został powołany w miejsce Eliasza, żeby pełnić posługę po nim, no to Elizeusz ma tą pełną świadomość, że ja bez twojego ducha, ducha Bożego, ale też tego ducha, który jest w tobie, tak, tego ducha świętego, który jest w Eliaszu, ja nie mam szans wypełnić tego powołania. Bez namaszczenia Bożego nie da się. Ja potrzebuję twojego namaszczenia, poniekąd Elizeusz mówi. Ba, ja muszę je mieć. Bo o własnych siłach nie ma szans, żebym zrealizował to powołanie, do którego zostałem wezwany. I Eliasz na to odpowiada. O trudną rzecz poprosiłeś. O trudną. Spełni ci się ona, jeśli mnie zobaczysz, jak unoszę się od ciebie. Lecz jeśli nie zobaczysz, to ci się to nie spełni. Wtedy oni szli i rozmawiali ze sobą, zjawił się ognisty rydwan i ogniste konie. Oddzielił ich od siebie i Eliasz wstąpił wśród burzy do nieba. Elizeusz patrzył i wołał: Ojcze mój, ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami, lecz już go nie zobaczył. Wtedy chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwoje. Następnie podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z jego pana, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Tam płaszczem Eliasza uderzył w powierzchnię wody i zawołał: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Wtedy uderzony nurt rzeki rozstąpił się na boki i Elizeusz przeszedł suchą stopą. Gdy uczniowie proroccy z Jerycha zobaczyli to z oddali, byli pewni: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli mu naprzeciw i pokłonili mu się aż do ziemi. Eliasz mówi: o trudną rzecz poprosiłeś. Spełni ci się ona, jeśli mnie zobaczysz. Jak jestem zabierany do nieba. I to może się wydawać takie dziwny warunek, ale w dalszej historii widzimy, że taka ciekawa rzecz się dzieje. Kiedy Eliasz jest zabierany do nieba, zsuwa się z niego ten płaszcz. Nie on go zrzuca, Eliasz nie zrzucił tego płaszczu. Ten płaszcz się sam zsuwa. To jest takie symboliczne to przejście tego ducha, który jakby ten płaszcz symbolizuje, z Eliasza na Elizeusza. I gdyby Elizeusz nie szedł do końca za Eliaszem, to by nawet nie wiedział, że ten płaszcz się zsunął. Mógłby w ogóle nie wiedzieć, że ten płaszcz się zsunął gdziekolwiek. A nawet gdyby wiedział, to weź go znajdź. Weź go znajdź. Jak nie wiesz, w którym miejscu był zabrany Eliasz do nieba, tak? Więc chociaż tego pismo jasno tutaj nie mówi, możemy przypuszczać, że Elizeusz od początku wiedział, o co chodzi. Że on wiedział, na co został powołany. I gdyby wrócić do początku powołania Elizeusza, to czytamy o tym w pierwszej Królewskiej w 19 rozdziale, kiedy Bóg mówi do Eliasza, że ma namaścić trzech ludzi. Dwóch królów i Elizeusza ma namaścić jako proroka po tobie. Mówi Pan. I czytamy w 19 wersecie do końca tego 19 rozdziału. Eliasz odszedł zatem stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata. Zastał go przy orce, szło przed nim 12 zaprzęgów, a Elizeusz był przy ostatnim. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Tak, widzimy tutaj, możemy powiedzieć, że historia Elizeusza w Biblii spina się w tych dwóch wydarzeniach. Kiedy pojawia się Elizeusz w historii biblijnej, Eliasz narzuca na niego płaszcz. I kiedy Eliasz odchodzi z tej ziemi, płaszcz Eliasza zostaje dany Elizeuszowi. Wówczas Elizeusz porzucił zaprzęg i pobiegł za Eliaszem. Powiedział: pozwól, że pójdę ucałować mojego ojca i matkę, a potem pójdę za tobą. Eliasz odpowiedział: wróć, bo przecież po to narzuciłem na ciebie mój płaszcz. Elizeusz zawrócił, wypiął bydło z zaprzęgu, złożył je w ofierze, a na uprzęży ugotował mięso i dał ludziom, by jedli. Potem wstał i poszedł za Eliaszem, został jego sługą. Więc dla Elizeusza to narzucenie płaszcza i dla Izraelity było jasnym sygnałem, jasnym znakiem. On wiedział, co to oznacza, że to symbolizuje jego powołanie. I ten płaszcz Eliasza reprezentował to prorocze namaszczenie, to prorocze powołanie, które było w życiu i służbie Eliasza. Więc kiedy Elizeusz widzi, że przychodzi Eliasz, narzuca na niego ten płaszcz, on wie, o co chodzi. I dowiadujemy się o Elizeuszu tutaj dwóch ciekawych rzeczy. Po pierwsze, że musiał być z bardzo zamożnej rodziny, 12 zaprzęgów. Czyli to była zamożna rodzina. A po drugie, ciekawe jest to, co Elizeusz robi. Elizeusz składa swoje bydło w ofierze. To jest takie symboliczne spalenie mostów. Ja już nie zamierzam wrócić do ziemi, do orgi. Ja już tu nie wrócę. Ja ci to wszystko ofiarowuję, Panie. Ja ci to składam w ofierze. Zamykam tą drogę, w moim życiu zaczyna się nowy rozdział. Idę za tobą, Panie. I możemy powiedzieć, wracając do II Królewskiej, Elizeusz, kiedy widzi, jak się oddzielają te Eliasz od niego, bo przychodzą te ogniste rumaki, ognisty rydwan. I Eliasz wstępuje wśród burzy do nieba. Elizeusz patrzył i wołał: Ojcze mój, Ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami. Takie to może dziwne, ale to pokazuje, czy taki obraz tego, jaką rolę odgrywał Eliasz w życiu narodu. On był tym jego takim rydwanem, taką bronią, którą Pan walczył o chwałę swoją pośród ludu Izraela. A kiedy zobaczył, jak ten płaszcz wstępuje, to on podnosi ten płaszcz. On wie, Elizeusz wie, co ten płaszcz znaczy, tak? Bierze płaszcz Eliasza, który stanął się z jego pana, stanął nad brzegiem Jordanu i tam płaszczem Eliasza uderzył w powierzchnię wody i zawołał: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Tak? On chce wypróbować, można powiedzieć, zaraz pomocą tego płaszcza doświadczyć realizacji tego ducha. I tak się dzieje, tak? I dla wszystkich uczniów proroczych czytamy, że to był czytelny znak. Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. I można powiedzieć, patrząc na dalszą historię Elizeusza, że od tego momentu, od tego pierwszego uderzenia tym płaszczem wody, to był pierwszy cud, który dokonał się z pomocą Elizeusza. I tak jak on prosił o podwójną miarę ducha, tak ludzie, którzy lubią liczyć, policzyli to, że Elizeusz dokonał dokładnie dwa razy tyle cudów, co Eliasz przez jego ręce się dokonało. Dwa razy tyle cudów. Czyli podwoił to, co było w życiu Eliasza. On to podwoił. Czyli jego prośba nawet nie była tylko tyle, że ja chcę mieć to, co ty masz. Ja chcę mieć podwójną miarę tego. Ja wiem, że jest więcej, że w Bogu wciąż jest więcej, że Bóg ma wciąż więcej i ja śmiem o to prosić, tego się domagać, nie odpuścić tego, żeby to się wydarzyło. Ciekawe jest też to, że Elizeusz potem wraca odwrotną drogą, jak szli nad ten Jordan. Idzie do Jerycha, potem do Betel i w każdym z tych miejsc dzieją się niesamowite rzeczy poprzez Elizeusza. Kiedy był tam z Eliaszem, przez nic się nie wydarzyło. Ale kiedy on wraca, mając już ten płaszcz, rzeczy się dzieją. Bo chodzi w namaszczeniu Eliaszowym. Że ten duch Eliasza jest, tak? My wiemy, że to jest Duch Święty, ale Duch Święty nigdy w życiu człowieka nie działa w taki sposób, że człowiek zupełnie znika. Każdy z nas jest wyjątkowy, kiedy Duch Święty łączy się z duchem człowieka, wykonuje przez życie tego człowieka coś, co nie wykona nikt inny. To jest trochę na tej zasadzie, jak małżeństwo, kiedy się łączy, stają się jednym ciałem, tak nasz duch z Duchem Świętym staje się jednym duchem, złączonym ze sobą i można mówić, on jest mój, ona jest moja w małżeństwie, że my należymy do siebie i tak tutaj ludzie wiedzieli, że ten duch Eliasza, że Duch Święty w życiu Eliasza jest z nim tak złączony, że oni chodzą razem. Oni są razem, jak małżeństwo, jak para. I dlatego też ten Duch Święty wydobywa wszystko to z Eliasza, co Bóg od początku świata, od założenia, czy nawet przed założeniem świata, zamierzał, żeby w życiu Eliasza było w jego charakterze, w jego sercu. A co takiego szczególnego było w życiu Eliasza, że można mówić o duchu Eliasza? Że ciężko będzie znaleźć drugą taką postać biblijną, która by tak bardzo żarliwa była o chwałę Pana w Izraelu. Która by tak walczyła, która by była tak gorliwa, żeby Boża chwała objawiła się w Izraelu. I żeby ten Izrael uwielbiał Pana, otaczał Boga chwałą. Czego to nas wszystko dzisiaj uczy po tym takim przejściu przez tą historię? Gdyby wyciągnąć to, co Bóg dzisiaj chce powiedzieć do nas, co Bóg mówi przez tą historię dzisiaj, chociaż ona miała grubo ponad 2000 lat temu miejsce, ale to słowo, jak całe pismo jest natchnione, aby nas przygotować do każdego dobrego dzieła, więc co to słowo chce dzisiaj powiedzieć do nas. W tym Elizeuszowym ja Cię nie opuszczę pobrzmiewa echo Jakubowego: nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Kiedy walczył z samym Panem nocą, zmagał się poniekąd z Panem, nie chciał Go puścić i mówił, chociaż nie miał szans, można powiedzieć, nie miał tej siły, którą miał Jahwe, tak? A jednak jego duch był na tyle zdeterminowany Jakuba, że chociaż mu biodro przetrącił, złamał mu najgrubszą, najmocniejszą kość w ciele człowieka, ale on i tak pomimo bólu powiedział: ja Cię nie puszczę, dopóki mnie nie pobłogosławisz. I Elizeusz ma tego samego ducha. Ja też nie odpuszczam. Ja też nie odpuszczam. I Bogu podobają się ludzie, którzy nie odpuszczają. Bóg to w nas kształtuje i chce mieć ludzi, którzy nie odpuszczają. Nie rezygnują, nie poddają się, nie zatrzymują się. Nie zatrzymują się, dopóki nie dobiegną do mety. Można by tutaj przytoczyć słowa apostoła Pawła z 1 listu do Koryntian z 9 rozdziału, kiedy mówi: tak biegnijcie, żeby wygrać. Wszakże wszyscy biegną, ale wy tak biegnijcie, żeby wygrać. Tak biegnijcie, żeby wygrać. Mamy w tej całej scenie z Eliaszem, Elizeuszem też uczniów prorockich. Uczniów, którzy poniekąd poświęcili się, jakby wyszli z pewnego takiego normalnego stylu życia, może coś tam innego robili w swoim życiu, i stali się uczniami proroczymi, ale Biblia o nich mówi taką znamienną rzecz. Oni stali z daleka. To Elizeusz był na tyle blisko, że Elizeusz nie był i nie pozostał w roli obserwatora, który się tylko przygląda. Jest kibicem. Ale jest tym, który jest zaangażowany w to, żeby to Boże namaszczenie było w jego życiu. Czasami tak może być z nami, że my również jesteśmy w roli kogoś, kto stoi z daleka. I jak na tym obrazie biegu apostoła Pawła można powiedzieć, wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. To tutaj było iluś tych uczniów, którzy biegli. Ale część z nich, właściwie wszyscy inni poza Elizeuszem, zatrzymali się w pewnej odległości i przyglądali się temu, co się będzie dziać z daleka. A Elizeusz miał w sobie to nastawienie, że ja biegnę, żeby wygrać. Ja biegnę po nagrodę. Ja wiem, po co jestem, do czego zostałem powołany. Zostałem powołany, żeby Boże namaszczenie, namaszczenie Duchem Świętym, żeby Boża moc działała w moim życiu, a nie żebym był tylko obserwatorem, jak ona działa w życiu innych ludzi. Ale żebym ja, ty, żeby poprzez nasze życie rzeczy się Boże działy. Więc tak jak apostoł Paweł mówił, tak biegnijcie, żeby wygrać. Tak się nastawcie na to, że inne rzeczy odkładamy na bok, bo nie odpuszczamy tego jednego. I w Biblii mamy mnóstwo takich historii, które pokazują nam właśnie działanie tej zasady. Tak i Jozue. Tam też jest ten aspekt, pojawia się, że kiedy Mojżesz szedł do namiotu spotkania, żeby przebywać z Bogiem, to cały lud wychodził przed swoje namioty i stał przy swoich namiotach z dala. Tam też się pojawia ten element, że oni nie wchodzili bezpośrednio do obecności Bożej, tylko byli jakby z dala. Ty Mojżeszu idź, ty usłysz, co Bóg ma do nas do powiedzenia. Dzisiaj to samo jest, że ta sama reakcja ludzka może się pojawić, że kapłanów desygnujmy, może pastora, może kogoś, niech on usłyszy, co Bóg ma do powiedzenia, ja już nie muszę. Nie, to każdy z nas indywidualnie musi. I to, co było w przypadku Jozłego wtedy, że Jozłe nie stał przy swoim namiocie. Wiecie, gdzie był Jozłe w tym czasie, kiedy Mojżesz był w namiocie spotkania? W tym namiocie. I Biblia mówi jeszcze ciekawą rzecz. Mojżesz już wychodził, a Elizeusz pozostawał w tym namiocie. I ja nie dziwię się, że Jozue chciał więcej Boga w swoim życiu i to właśnie Jozue był tym, który wprowadził lud Izraela do ziemi obiecanej. I jego pokolenie poza Kalebem nie weszło tam, bo kiedy doszli do Jordanu, tak jak tutaj w tym przypadku Elizeusz z Eliaszem, to zatrzymali się w tym miejscu. Powiedzieli, my dalej nie idziemy. Odpuścili, można powiedzieć sobie. Nie weszli do tej ziemi obiecanej, odpuścili sobie, widząc, co jest przed nimi. I się cofnęli, tak? I się cofnęli. Ale Jozue dobiegł do mety. Jozue wprowadził lud Izraela do ziemi obiecanej, chociaż nastąpiło to 40 lat później. Ale on dobiegł do mety. Psalm na przykład 119 mówi: naucz mnie, Panie, strzec Twoich ustaw, znaczy naucz mnie, Panie, Twoich ustach, abym strzegł ich aż do końca. Aż do końca. Aż do końca. Jedna z nagród w objawieniu, w jednym z listów do kościołów w Księdze Objawienia jest taka, że ten, kto strzeże moich uczynków aż do końca, będzie rządził narodami. To strzeże moich uczynków aż do końca, tak? Bóg chce w nas mieć lud, który nie odpuszcza. Który biegnie do końca, biegnie do mety, a nie w pewnym momencie się zatrzymuje, ale biegnie do samego końca, biegnie do nagrody, biegnie do mety. Bo jak mówi się do Hebrajczyków też, 12 rozdział, że my odrzućmy wszelki ciężar, wszelkie przeszkody i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Jezusa. W Nim utkwijmy wzrok. W Nim utkwijmy wzrok. W Nim utkwijmy wzrok. Nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Ja nie odpuszczę Ci, Eliaszu, bo ja chcę namaszczenia Bożego w moim życiu. Dlatego się nie cofnę, nie zatrzymam, będę szedł do samego końca. Bo na końcu jest meta, tam jest pewien finał. Coś się kończy, coś się zaczyna, tam jest jakiś przełom, tam jest to zwycięstwo. I mnie zachwyca to, że przez całą Biblię przejawia się właśnie ten nurt takich postaci, którzy wychodzą ponad szereg, nie są w pozycji, a ja się nie będę wychylać. Wolę siedzieć w ławce, niech ktoś inny coś tam robi. A ja będę się przyglądał, tak? Dawid, cała armia, kiedy Goliat stał na polu bitwy i wyzwania czynił, cała armia, nikt nie śmiał wystąpić. Potrzeba było nastolatka Dawida, żeby on był gotów wyjść przed szereg i żeby przez niego rzeczy się stały. I wystarczył jeden nie żołnierz, jeden młodzieniec, który nawet nie był jeszcze dorosły, żeby, można powiedzieć, zawstydzić całą armię zaprawionych zakapiorów. Dlaczego? Bo był gotowy wyjść przed szereg, wiedząc, że nie sam idzie, ale Bóg idzie z nim. Sam Elizeusz jest też ciekawą postacią, bo kiedy by przyjść do końca życia Elizeusza, w 13 rozdziale 2 Królewskiej, to tam jest ciekawa historia, kiedy Elizeusz umiera. Wiadomo, że już ma umrzeć, ma odejść, tak jak Eliasz miał odejść. I powiela się tu pewna historia. 14 werset i dalej 13 rozdziału 2 Królewskiej. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, Jehoasz, król Izraela, przybył do niego, rozpłakał się przy nim i powiedział: o mój ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami. Te same słowa mówił Elizeusz Eliaszowi. Teraz król mówi to do Elizeusza. A Elizeusz tak mu odpowiedział: przynieś mi łuk oraz strzały. Jehoasz je przyniósł. Elizeusz polecił: napnij swą ręką łuk. I król napiął łuk. Elizeusz położył wtedy swoje ręce na rękach króla i powiedział: otwórz okno na wschód. Gdy je otwarto, Elizeusz rozkazał: strzelaj. Król wystrzelił, a Elizeusz oznajmił: to strzała zwycięstwa Pana, strzała zwycięstwa nad Aramem. Rozgromisz Aram pod Afek. A teraz weź strzały, rozkazał Elizeusz. Król ujął w rękę strzały, uderz w ziemię, polecił. Król uderzył 3 razy i przestał. Wówczas mąż Boży rozgniewał się na niego. Trzeba było uderzyć 5 albo 6 razy, zawołał. Wtedy pobiłbyś Aram zupełnie, a tak pobijesz go tylko 3 razy. Tu jest związek. Widzimy Elizeusza na początku, kiedy Eliasz odchodzi, i widzimy koniec życia i służby Elizeusza, kiedy tak jak na miejscu Elizeusza, kiedy Eliasz odchodzi, był ten król izraelski. I Elizeusz pomimo swoich lat ciągle był człowiekiem, który nie odpuszcza. Ale król niestety odpuścił. Tak jak Elizeusz nie odpuścił, tak król niestety odpuścił. To znamienne słowo, że kiedy Elizeusz do niego mówi, uderz tymi strzałami, on 3 razy uderzył i przestał. Przestał. Zatrzymał się. I Elizeusz się rozgniewał. Dlaczego odpuściłeś? Nie osiągniesz pełnego zwycięstwa przez to. Wygrasz 3 razy, ale nie pokonasz Aramu. Niestety go nie pokonasz. Dlatego, że się zatrzymałeś. Dlatego, że odpuściłeś. Bóg uwielbia ludzi, którzy nie odpuszczają. Widzimy tych ludzi, którzy nie odpuszczają. W Starym Testamencie, ale i w Nowym. Większość ludzi, większość historii niezwykłych wydarzeń, cudów, uzdrowień i tak dalej, które mamy w Nowym Testamencie, wydarzyło się dlatego, że byli ludzie, którzy nie odpuścili i wychylili się poza szereg i zrobili coś, czego inni nie robili. Czyli nie byli jak tłum, który przyglądał się i stał z daleka w pewien sposób, tylko angażowali się. Jak Syrofenicjanka. Poganka, która miała opętaną córkę, którą uczniowie i sam Jezus odepchnęli, można powiedzieć, w pewien sposób. Weź tą kobietę odgoń, nie krzyczy za nami. Ale ona nie odpuściła, nawet jak jej sam Pan Jezus powiedział, ale ja nie jestem posłany do innych owiec, jak tylko do owiec Izraela. Moją misją nie jesteś ty, Syrofenicjanko. Ale ona nie odpuściła. Jeszcze bliżej do Jezusa. No to Jezus jej powiedział bardzo obraźliwe słowa. W tamtej kulturze. Nie daje się chleba psom. Ty, poganko, jesteś dla nas jak pies. Jak pies, który uważamy za zwierzę nieczyste. Jak pies, który nie jest przyjacielem człowieka i och, jak kochamy pieski, tylko tak bardzo pogardliwie. No wiesz, Panie Jezu, teraz to już przegiąłeś. To już za wiele. Obrażam się na Ciebie i sobie idę. O! Mało się ludzi obraziło na Pana Jezusa? Mało to ludzi się obraziło? Może nawet ktoś z nas. O coś. A nie rozumieliśmy, że to jest taki Boży test, tak jak w przypadku Eliasza, Elizeusza, Eliasz mówił, zostań, zostań. A Elizeusz nie słuchał, uparty był. Ja nie odpuszczę. I ta kobieta też nie odpuściła. I wtedy doświadczyła cudu. Wtedy. To nie jest tak, że tylko się nic nie musiała robić i nagle córka była zdrowa. Ona chciała, żeby Boże działanie objawiło się w jej życiu. A Zacheusz, ten to się ładnie wychylił, co? Mały był, ale jakoś nie było mu głupio, że włazi na drzewo, bo nie może się dostać jakby do Jezusa. No poważny człowiek. Być może w garniturze byśmy dzisiaj powiedzieli. Zamożny. I włazi na drzewo. Pośmiewisko z siebie być może robi. Miał to gdzieś. Byle zobaczyć Jezusa. A 4 przyjaciół, których niosła paralityka. Kiedy zobaczyli tłum, no nie ma rady. Nie da rady. Nie przejdziemy, nie przeciśniemy się przez tych ludzi, którzy jeden na drugiego się ciśnie z noszami. Nie przejdziemy. Trudno, musimy odpuścić. Nie odpuścili. Znaleźli sposób. Przez dach. Wyobrażacie sobie, że mamy taki piękny nowy dach, że ktoś tu teraz miałby go nam rozwalić? Żeby kogoś tutaj spuścić nam? Bo potrzebuje uzdrowienia? Ktoś by się mógł gniew nas zebrać, nie? Kurczę, tyle pieniędzy, to nam to ktoś to rozwala, tak? I im jakoś nie było szkoda, że komuś coś dom rozwalają, byle do Jezusa przynieść swojego przyjaciela. Nie odpuścili. Gdyby odpuścili, myślicie, że ten człowiek został uzdrowiony? Ja myślę, że nie. A Piotr chodzący po wodzie. Wszyscy inni uczniowie kurczowo w łodzi, bo się jest burza i tak dalej. A Piotr był gotowy się wychylić. Jak Elizeusz. Powiedz do mnie słowo, ja też wyjdę z tej łodzi. Też będę chodzić po wodzie. Historie biblijne pisali ludzie, którzy czegoś chcieli. Którzy nie tylko się przyglądali, siedzieli w ławce, siedzieli na krzesełku, ale byli gotowi wyjść z strefy komfortu. Byli gotowi coś szalonego nawet zrobić. Jak ta kobieta cierpiąca na krwotok. Jako kobieta nieczysta nie miała prawa w ogóle się tam pojawić. Bo kogokolwiek się dotknęła, a w tym tłumie na pewno się ludzie o nią ocierali, każdy stawał się zanieczyszczony i powinien pozostać do wieczora w domu. Więc ta kobieta łamała wszelkie prawa, wszelkie konwenanse i tak dalej. Ale ubzdurała sobie, można powiedzieć, jedno. Wystarczy, że dotknę się skrawka jego szaty, a będę zdrowa. No co za głupia kobieta. Co ona sobie ubzdurała w tej głowie? Można by było powiedzieć. Szalona rzecz. Że dotknę się jego płaszcza i będę zdrowa? Kto to widział? Było coś takiego w Izraelu? Nigdy. Nigdy. Żeby ona mogła wziąć przykład z kogoś. Nikogo takiego nie było. Ona pierwsza dała przykład. Ale czegoś bardzo chciała. Chciała jego mocy w swoim życiu, która przyniesie jej uzdrowienie. Wychyliła się przed szereg. Nie patrzała, że robi coś nawet jakby prawu Bożemu wbrew. Przeciwko. Ale czegoś bardzo chciała. Dlatego doświadczyła tego, czego doświadczyła. I tak można by było mnożyć i mnożyć inne historie. Taki ślepy Bartymeusz. Krzyczał, synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Cicho bądź. Przeszkadzasz. Tłum krzyczał na niego. Weź się już zamknij, chłopie. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Tym bardziej krzyczał, tak, żebyś przekrzyczeć ten tłum. Dlaczego? Jakby ucichł, czy byłby zdrowy? Czy zacząłby widzieć? Ja myślę, że nie. Że nie byłoby tak, że Pan Jezus by sobie nagle przypomniał, aha, tam jest jeszcze ślepy Bartymeusz, którego mam uzdrowić. Jezus, jak powtarzał niczym refren, stale pewien zwrot. Niech ci się stanie według wiary twojej. Niech ci się stanie według wiary twojej. Jak uwierzyłeś, tak masz. Więc Bóg pokazuje nam ludzi w Biblii, którzy doświadczają Bożego działania dlatego, że wychylają się przed szereg, dlatego, że nie odpuszczają, że wiedzą, że Boże namaszczenie jest dla nich i oni nie będą tylko dziś z boku tego stać, ale oni to chcą. Oni tego chcą. Czy i my chcemy dzisiaj Bożego namaszczenia, które jest dla każdego z nas? Dla każdego z nas. A może lepiej się za bardzo nie wychylać? Niech inni są mężami Bożymi, niewiastami Bożymi. Niech to w ich życiu się dzieją cudowne rzeczy. My najwyżej przyjedziemy na ich konferencje z nimi, na usługę ich. Za Jezusem ciągle były tłumy. Ale czy chodzi o to, żeby być człowiekiem z tłumu, który może powiedzieć, a ja mam świadectwo, widziałam, jak Jezus działa. W czyimś życiu. Nie w moim, w czyimś. Bo ja sam się nie zaangażowałem, ja sam nie wyszedłem, ja sam tylko stałem w tłumie i patrzałem, jak taki ciekawski gapia. Bóg nienawidzi bierności. Tak. Bóg pochwala, Bóg lubi ludzi, którzy wychodzą poza bierność. Miłość ma zawsze inicjatywę. Miłość nie czeka, miłość wychodzi z inicjatywą. Jako pierwsza. Więc to jest pierwsza rzecz, której możemy się nauczyć z historii i to jest coś, co Bóg chce w nas wlać. Namaszczenie Boże jest dla każdego z nas. ale to namaszczenie nie objawi się w naszym życiu, jak będziemy jakby stać obok tego, stać z dala, jeśli my po to nie sięgniemy, nie pójdziemy za tym i nie weźmiemy go. Ono jest dla nas, ale je trzeba wziąć, je trzeba nawet zdobyć, bo to czasami coś kosztuje. Chociaż to już zostało nam dane, ale po to trzeba pójść. Tak jak ziemia obiecana, ona została dana, ale trzeba ją było zdobyć w walce. Oni nie weszli na gotowe. Tam nadal trzeba było pokonać wiele przeszkód. Ale Bóg był z nimi. I gdyby oni poszli, to by zwyciężyli, tak? Jak następne pokolenie. Ale ponieważ się cofnęli, no to już było sorry, tak? List do Hebrajczyków też o tym mówi, że my nie należymy do tych, którzy się cofają i się gubią. 12 rozdział do Hebrajczyków. My należymy do tych, którzy wierzą, a z wiary sprawiedliwy żyć będzie i dlatego nasze dusze są zbawione. Bo wierzymy, tak? Nie cofamy się. Druga rzecz, którą uczy nas ta historia Elizeusza Eliasza. Ona pokazuje nam, że jednostki mogą mieć wpływ na cały naród. Historia, w której żyje Eliasz i Elizeusz, to jest historia odstępczego Izraela. Że ci prorocy są tam, jak nawet Eliasz w pewnym momencie czuł się zupełnie sam. Bóg musiał mu objawić, że jest jeszcze 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli swoich nóg przed Baalem. 7 tysięcy na cały Izrael? Mało. A cała reszta? Gdzie jest reszta narodu? Reszta narodu żyła sobie w bałwochwalstwie. Można powiedzieć, my dzisiaj również jesteśmy w trochę podobnych czasach. Nasz test jest niewielu. I chociaż żyjemy w narodach, które są chrześcijańskie, za takie się mają, czy mają takie pochodzenie chrześcijańskie, tak jak Izrael miał pochodzenie Boże, to jednak widzimy, że naród żyje daleko od Boga. Nasze narody żyją daleko od Boga. I że potrzeba takich ludzi, którzy w namaszczeniu Bożym mają wpływ na życie swojego narodu. Nawet jeśli myśl o tym, że masz być mężem Bożym, czy niewiastą Bożą, która wpłynie na naród, dla ciebie jest zbyt wielka, nawet nie śmiesz o tym pomyśleć, ale możemy być ludźmi, którzy mają wpływ na świat wokół nas. Że Bóg na to nas powołał. Na to nas powołał. I że Bóg dzisiaj też taki Kościół chce mieć i taki Kościół budować, który wywiera wpływ na życie ludzi wokół. Nawet jeśli żyjemy w morzu ludzi, którzy nie chcą żyć z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Po trzecie, ta historia uczy nas, tak jak Elizeusz to bardzo dobrze rozumiał, że bez Ducha Bożego nie da się. Nie da się ani wpłynąć na ludzi, nie da się żyć po Bożemu bez Ducha Bożego. Bez tego namaszczenia Bożego. On to dobrze rozumiał, rozumiał tego wartość, jak niezbędne jest dla jego życia chodzenie w Duchu Bożym, chodzenie w Bożym namaszczeniu, żeby naprawdę wywrzeć wpływ na życie ludzi. Naprawdę wywrzeć wpływ na życie ludzi. I my w chrześcijaństwie też to, mam nadzieję, że dobrze rozumiemy, że nie da się żyć chrześcijańskim życiem bez Ducha Świętego. Nie da się. Musicie się narodzić na nowo, tak? Jezus mówił. Z Ducha. Nie da się po prostu bez Ducha Bożego w jakikolwiek sposób funkcjonować po Bożemu. Po chrześcijańsku. W własnej sile? Od razu skazani na porażkę. Tylko w Jego mocy. Tylko w Jego mocy. W Duchu Bożym możemy wydawać owoc Ducha i chodzić w mocy Bożej, posługując w Jego darach. To wszystko jest z Niego, przez Niego, dla Niego, ku Niemu. Dlatego apostoł Paweł pisał w liście do Efezjan w 5 rozdziale, żebyśmy byli ludźmi mądrymi. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Dzisiaj to, czego potrzebujemy my jako Boży ludzie, żeby nieść Ewangelię temu światu wokół nas, to Bożego Ducha, Bożego namaszczenia. Bez tego nasze działania będą tylko w naszej własnej sile. A my potrzebujemy tego ponadnaturalnego aspektu. Nie chcemy być jak ludzie niemądrzy, ale chcemy dobrze wykorzystywać czas, bo dni są złe. Na co wykorzystywać ten czas? Nie na upijanie się winem, przy czym wino tutaj jest pewnym obrazem dla mnie rzeczy, które niesie ten świat, czyli jakikolwiek rozrywek i przyjemności. Dzisiaj żyjemy w świecie, który oferuje każdemu z nas tyle przyjemności, że mała bania. I są ludzie, którzy, nie wiem, czy tam sieci społecznościowe tworzą i tak dalej, którzy wykorzystują pewne mechanizmy działania organizmu ludzkiego, wiedząc, że potrzeba odpowiednio dawkować dopaminę i tak dalej, i człowiek się od tego uzależnia. Dlatego są uzależnieni ludzie od gier, od portali społecznościowych. Potrafimy godzinami czasami być może spędzić na tam przewracaniu jakichś tam rolek czy czegoś, a dla Boga 15 minut nie ma. Jak znaleźć czasu dla Niego dziennie na przykład, tak? Dla nas starszych jeszcze możemy, jesteśmy trochę zdystansowani od tego. Ale dla młodych to jest spore wyzwanie. Bo oni już jakby, wy młodzi, znacie ten świat, w którym telefony to już jest właściwie odkąd się urodziliście w waszym życiu. My jeszcze znamy świat bez tego. Chociaż i wielu starszych potrafi już być uzależnionych, tak? Czyli nie upijajcie się winem, bo świat robi wszystko, żebyśmy upijali się. No co mi szkodzi oglądać rolki? Przecież oczywiście w tym nie ma nic złego. Dla czystego wszystko jest czyste. Można powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi. Tylko chodzi o pewien umiar. Żeby się tym nie upić. I się nie okazało, że to pochłonie nasze życie. Także zostaliśmy wciągnięci w to. Ale zamiast tego dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Aby Duch mógł was stale napełniać. To jest wyzwanie, przed którym stoimy dzisiaj. I co się z tym wiąże? Kolejna rzecz, która nas uczy, ta historia, że Elizeusz chciał podwójnej miary ducha. Wiedział, że Bóg ma więcej niż to, co było niesamowite w życiu Eliasza. I podobnie jest z nami, że my również możemy chcieć, pragnąć, dążyć do tego, żeby w naszym życiu objawiła się podwójna miara ducha. Dwa razy więcej, tak symbolicznie. Dwa razy więcej niż masz dzisiaj. Dzisiaj dla nas takim Eliaszem jest Jezus. Jezus, który odszedł, jak Eliasz, do nieba, wstąpił do nieba. Ale co ten Jezus powiedział? Mnie te słowa wciąż zadziwiają. A Jezus powiedział coś takiego. Kto wierzy we mnie, będzie dokonywał większych rzeczy niż ja, bo ja idę do Ojca. Co? Większe rzeczy niż Jezus? Ja bym chciał chociaż takie jak Jezus robić, a co dopiero większe. Ale Jezus pokazał nam taką perspektywę. Że Boży człowiek, który nie stawia sobie ograniczeń, który chce więcej, dla niego nie ma ograniczeń. Dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Może dokonać rzeczy większych niż Jezus. On sam to powiedział. Dwa razy więcej niż Jezus. Nawet. Tak? Nawet dwa razy więcej niż Jezus. I po piąte już, ostatnia lekcja, która płynie z tej historii z Eliuszem i Eliaszem, kiedy jest mowa o tym duchu Eliasza. Jak już wspomniałem, że duch Eliasza wyróżniał się tym, że on tak gorliwie, tak żarliwie nastawał na to, żeby chwała Boża objawiła się w Izraelu. I że dzisiaj potrzeba Kościoła, który tak samo nastaje żarliwie jak Eliasz, w duchu Eliasza, na to, żeby chwała Boża objawiła się w naszych narodach. I ten duch Eliasza przejawia się przez całą Biblię, można powiedzieć. Ostatnie słowa Starego Testamentu odnoszą się do ducha Eliasza, kiedy jest powiedziane, że Eliasz przyjdzie znowu i zwróci serca ojców ku synom i synów ku ojcom. I wiemy, że Jan Chrzciciel wystąpił w duchu właśnie Eliasza. Ale Jezus powiedział coś więcej. Bo powiedział, że nie tylko, że Jan Chrzciciel jest Eliaszem, ale powiedział coś też podwójną proroczą zapowiedź. Powiedział, że Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Mówi w czasie przyszłym, że Eliasz jeszcze przyjdzie i wszystko odnowi. W Apokalipsie mamy dwóch świadków. Jeden ma wyraźnie rysy Eliasza, który na końcu czasów się objawią. Ale ten duch Eliasza tak naprawdę to jest... Kto ma chodzić w duchu Eliasza? Kościół. Kościół. W duchu Eliasza. Czyli wejść w tym duchu Eliasza, żeby pragnąć tak samo pozwolić, żeby ta żarliwość o chwałę Bożą nas ogarniała, nami kierowała, nami powodowała, nas motywowała do tego, żebyśmy zrobili rzeczy, żeby wyjść właśnie przed szereg. Tak jak Eliasz nie bał się konfrontacji z wszystkimi prorokami Baala, wiedząc, że Pan jest z nim, tak? A co by było, gdyby ten ogień nie stąpił na tą ofiarę, którą on tak zlał porządnie wodą, że była w wodzie cała zanurzona? Co by było? Ale byłoby pośmiewisko, co? Czasami my się tak możemy też bać, wyjść przed szereg, bo co to będzie? Co się stanie, jeśli ja coś spróbuję zrobić przed ludźmi, powiedzieć, że Jezus coś robi i tak dalej, a się nic nie stanie? Taki strach może być, który nas powstrzymuje, że nie robimy tego, czego chcemy. Więc kiedy wchodzimy w taki czas, w ten nowy rok i wykuliśmy z braćmi to takie motto na ten rok, że chcemy kochać żarliwie jak Jezus. Kochać żarliwie jak Jezus. Aby łączyć ludzi w mocy Ducha, by wzrastać razem i budować Królestwo Boże. Bez Ducha Bożego nie będzie w nas żarliwej miłości do Jezusa. Bo któż może w nas tą żarliwą miłość pobudzić, jak nie Duch Boży, który jest ogniem, może to rozpalić, tak, w nas. Jak inaczej możemy łączyć w mocy Ducha bez tej mocy, tak? Potrzebujemy tej mocy Ducha, żeby naprawdę łączyć ludzi, czyli jednać ich z Chrystusem, wychodzić w mocy Bożej, by w ten sposób wzrastać razem i budować Królestwo Boże nie w mocy ludzkiej, nie w mądrości ludzkiej, ale w mocy Bożej. Więc to jest wyzwanie dla nas, coś, czego my potrzebujemy coraz bardziej, by pozwalać, żeby Duch Święty stale nas napełniał. Stale. I nie odpuścić. Nie odpuścić, kiedy napotkamy przeszkody, kiedy się okaże, że to wcale nie jest takie proste, że potykamy się, że upadamy na tej drodze, że potrafimy sami siebie zawieść i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie zrezygnować. Jednym z największych żalów, jakie człowiek może w swoim życiu przeżyć, to taki, kiedy odpuścił, a potem na koniec swojego życia będzie żałować, że to zrobił. Wielu ludzi żałuje. I czasami już jest za późno na pewne rzeczy, bo już czasu nie braknie, bo już nie masz sił. Jak przespałeś swoje życie, nie wiem, goniąc za czymś innym, zamiast za tym, co Boże. Zamiast za tym, co Boże. I dlaczego mielibyśmy się poddać? Dlaczego mielibyśmy zrezygnować? Bo się boimy wychylić, bo lepiej pozostać cicho, jak mysz pod miotłą i czekać, aż może ktoś inny pierwszy spróbuje. Może wtedy ja też wyjdę z tego cienia. Może dopiero wtedy też wyjdę. Ale dlaczego nie ty masz być? Nie patrząc na innych, nie oglądając się na innych, ale patrząc tylko na Jezusa, dlaczego ty nie masz zrobić pewnych kroków? Dlaczego ty nie masz odpuścić? Dlaczego nie masz być człowiekiem, który mówi: ja nie puszczę, ja nie odpuszczę, będę biec do samego końca. Nigdy się nie podda. Nigdy się nie podda. Jak powiedział Hiob: choćby mnie zabił Pan, ufać mu będę. To jest ufność do samego końca. Do samego końca. Choćby nawet sam Pan, wydawało się, że staje naprzeciwko mnie i robi coś przeciwko mnie. Tak jak Abraham stał i miał obiecanego Izaaka, a teraz Pan mówi: no to go złóż mi w ofierze teraz. Jakby Bóg zmienił zdanie. Ale Abraham do końca uwierzył Bogu, że Bóg co daje, to nie zabiera. Do końca. Abyśmy byli ludźmi, którzy do końca strzegą uczynków Jezusa, którzy się nie cofają. Więc przed nami Bóg ma przygotowane dwa razy więcej. Dla każdego z nas, dla ciebie i dla mnie jest dwa razy więcej w tym roku przygotowane. Czy odpuścisz? Czy pójdziesz po to i to weźmiesz? Zdobędziesz to. Nie cofniesz się, dopóki nie stanie się to twoim. I dwa razy więcej ducha, dwa razy więcej tej miary, dwa razy więcej rzeczy cudownych nie wydarzy się w twoim życiu. I w życiu tego Kościoła. Bo Bóg ma dla nas więcej. On ma. To raczej jest pytanie, czy my pójdziemy? Czy my po to sięgniemy? Czy my, tak jak Izrael na pustyni, nie wycofamy się, nie chcemy się cofać do Egiptu, zamiast brnąć w ziemię obiecaną? Nie dać się zatrzymać. Być jak taki taran, który ma w pewien sposób takie zdrowe klapki na oczach, widzi tylko Jezusa przed sobą i prze do przodu. Z Jezusem. Z Jezusem. Więc pomódlmy się. I ty odpowiedz sobie dzisiaj na pytanie, gdzie ty jesteś. Bo może już dawno się może i wycofałeś. Może są sprawy, które już dawno odpuściłeś. Chociaż wiesz, że Bóg ciebie powołał do nich, ale ty nie idziesz za tym. Bo może się zniechęciłeś, zniechęciłaś. Może doświadczyłaś jakichś porażek, czy doświadczyłeś jakichś upadków i to cię zdołowało. Stwierdziłeś, że już więcej nie chcesz przeżywać bólu porażki i gdzieś zatrzymałeś się w sobie. A może dzisiaj możesz powstać i powiedzieć, nie puszczę. Jeśli do tej pory puszczałeś, to powiesz, nie puszczę. Wstaję, chwytam się Ciebie, Boże, i nie puszczę się Ciebie. I nie odpuszczę. Nie odpuszczę. Dopóki wszystko, co masz dla mnie, nie objawi się w moim życiu. I dopóki ja też nie będę dążył do tego, żeby to się objawiło, tak? Bo Bóg chce w tym wszystkim naszego zaangażowania. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. We wszystkim. Współdziała. To jest słowo klucz. Bóg nie robi czegoś bez nas. Bóg chce to robić z nami. Więc my jesteśmy Mu do tego w pewien sposób potrzebni. Bo On potrzebuje naszego tak, żeby pewne rzeczy zrobić. Naszego nieodpuszczenia, żebyśmy mogli dojść do tego momentu, czy do tego miejsca, gdzie te rzeczy mogą się wydarzyć w naszym życiu. Gdzie ten symboliczny płaszcz namaszczenia może spaść z nieba do ciebie i że ty będziesz mógł go wziąć, uderzyć w nim, czy to symboliczne rzeki Jordanu, czy cokolwiek innego i zacząć poruszać się, zacząć żyć, zacząć chodzić w namaszczeniu Bożego Ducha, który jest dla ciebie, w twoim życiu. Dla każdego z nas ono może być trochę inne, bo każdy z nas może być trochę do innej rzeczy powołany. Ale chodzi o to, żebyś ty wziął ten płaszcz. Żebyś się nie cofnął, ale szedł tak długo, aż on zstąpi z nieba, bo Bóg ma go dla ciebie. Weźmiesz go i będziesz go używać. Będziesz poruszać się w mocy Bożej. Panie, przychodzimy do ciebie. I ty wiesz, znając serce każdego z nas, kto dzisiaj szczególnie potrzebuje, żeby to słowo podniosło nas. Podniosło nas z jakiegoś marazmu, jakiejś bierności, z jakiegoś zniechęcenia, z jakiegoś doła. Abyśmy, Panie, dalej powstali i biegli do Ciebie, wiedząc, że w Tobie jest nasze uzdrowienie, w Tobie jest nasze życie. Duchu Boży, działaj pośród nas. Pobudzaj nas przez to słowo, bo dałeś je nam, aby pokazać nam perspektywę. Masz dla nas w tym roku przygotowane dwa razy więcej. W Tobie. Cudownej Twojej mocy, Twojego namaszczenia, Twoich darów, Twoich znaków i cudów. Masz dwa razy więcej, co najmniej dwa razy więcej. Jest więcej, nieustannie więcej w Tobie. My czasem prosimy tylko o kubek wody, a w Tobie pozostaje ocean. I to wszystko jest dla nas. Boże, jeśli nasza wiara jest w jakiś sposób skurczona, mała, jakże często bywamy ludźmi małej wiary i dlatego też tak niewiele się dzieje w naszym życiu, bo tak niewiele dopuszczamy do swojego życia. To Panie, dzisiaj słowo Chrystusowe rodzi wiarę. Ty mów dzisiaj do nas, mów te słowa, które pobudzają Twoją wiarę w nas. Że to Twoja wiara w nas jest kluczem do tego, żeby działy się rzeczy większe. I jeszcze większe niż w tej chwili. I że to może być rok dla wielu z nas, rok przełomów, w których wielu się zaangażuje w rzeczy, które będą czynić w swoim życiu. Być może w te, które do tej pory baliśmy się zrobić, baliśmy się sięgnąć, chociaż mówiłeś do nas, do naszego serca już o nich od dawna. Ale oto może być teraz ten czas, właśnie ten rok, w którym my nie odpuścimy, dopóki te rzeczy nie wydarzą się w naszym życiu. Bo Ty je masz dla nas. Więc wzmacniaj w nas tego ducha, tego Twojego ducha, który sprawia, że w Tobie się nigdy nie poddajemy. Bo ten, kto jest w Chrystusie Jezusie, jest więcej niż zwycięzcą. Więcej niż zwycięzcą. A jeśli nasz duch jest słaby i my chodzimy w słabości, to dajesz nam łaskę, która jest mocą, która sprawia, że w słabości moc się doskonali i nigdy nie ma jej za mało. Zawsze jest jej dosyć, aby chodzić w zwycięstwie. I Panie, kiedy nasze kolana być może bywają omdlałe, to my chcemy dzisiaj powstać z tych kolan, bo to nie chcemy się zniechęcać i upadać na duchu, ale wzmacniać się Twoim duchem, bo to On jest tą siłą, dzięki której powstaje w nas prawdziwa moc. Moc nieba. Cała moc nieba, której nic nie jest w stanie zatrzymać. I Panie, niech tak się stanie, że zobaczymy wielu ludzi tutaj, którzy dzisiaj są i tych, których dzisiaj nie ma, w których życiu, dlatego że my pójdziemy za tym, Twoja moc będzie się objawiać w znacznie większym zakresie. Niech się dzieją te rzeczy niezwykłe. Niech ludzie wokół nas widzą w nas Jezusa, że Jezus z nas wychodzi i że to On dotyka się życia ludzi. Ten świat potrzebuje Ewangelii. Ten świat potrzebuje Kościoła. Kościoła, który chodzi w mocy Twego Ducha. Bo w naszej własnej sile nie przebijemy się do tych ludzi. Nie pokonamy zła w nich. Ale w Twojej mocy, w mocy Twojej miłości, Twojej radości i pokoju, ale też w mocy Twoich darów, w mocy działającej w nas, która może uczynić daleko więcej niż prosimy czy rozumiemy. Możemy w ponadnaturalny sposób dotknąć się życia ludzi. I ci ludzie zobaczą, że to jest niemożliwe, żebyśmy to byli my sami. Że za tym musi kryć się Bóg. Że za tym musi stać Bóg. Bo nikt z ludzi nie jest w stanie tak funkcjonować bez Boga w swoim życiu. I niech ludzie rozpoznają w nas, że Ty jesteś z nami i niech będzie wielu takich, jak mówi Twoje słowo prorocze, że 10 ludzi uchwyci się jednego człowieka Bożego, jego płaszcza, tak, jego płaszcza, żeby mówić to, chcemy iść z Tobą, bo zobaczyliśmy, że z Tobą jest Bóg, że w Twoim życiu jest Bóg. Więc Panie, chcemy się poddawać też jako Twój Kościół właśnie temu, żebyś Ty mógł to w nas pobudzać, że my będziemy do tego siebie nawzajem zachęcać, do tego się motywować, żeby ta żarliwa Twoja miłość nas ogarniała coraz bardziej. Żebyśmy coraz bardziej kochali tak jak Ty, tak gorąco, tak żarliwie jak Ty, z jaką Ty gorliwością nastawałeś o dom Pana. Że ta żarliwość o dom Pana Ciebie pożerała, o dom Ojca. Ona Ciebie pochłaniała, trawiła od środka. Ten Boży ogień, ogień Ducha Świętego. Więc chrzcij nas też tym ogniem. Ogniem Twojego Ducha. Abyśmy łączyli ludzi właśnie w mocy Ducha, aby wzrastać razem i budować Królestwo Boże. Amen.